Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. W audycji Moja Duchowość witają się dzisiaj z wami
ksiądz Marek Chmielewski,
Katarzyna
i Agnieszka, a audycję realizuje Krzysztof. Już za kilka dni rozpocznie się miesiąc październik. Jest to czas, kiedy wiele uwagi w naszej pobożności i w praktyce życia duchowego poświęcamy modlitwie różańcowej. I w naszej dzisiejszej audycji chcemy porozmawiać właśnie o tej modlitwie, o różańcu, który jest szkołą chrześcijańskiej medytacji.
Na początku swojego pontyfikatu Jan Paweł II powiedział o różańcu: jest to modlitwa, którą bardzo ukochałem. Przedziwna modlitwa, przedziwna w swojej prostocie i głębi zarazem. Powtarzamy w niej wielokrotnie te słowa, które Maryja usłyszała z ust Archanioła i z ust swej krewnej Elżbiety. Do tych słów dołącza się cały Kościół. Można powiedzieć, że różaniec staje się jakby modlitewnym komentarzem do ostatniego rozdziału Konstytucji Vaticanum Secundum Lumen Gentium, mówiącego o przedziwnej obecności Boga Rodzicy w tajemnicy Chrystusa i Kościoła. Oto bowiem na kanwie słów pozdrowienia anielskiego przesuwają się przed oczyma naszej duszy główne momenty z życia Jezusa Chrystusa. Układają się one w całokształt tajemnic radosnych, bolesnych i chwalebnych. Jakbyśmy obcowali z Panem Jezusem poprzez, można by powiedzieć, serce Jego Matki. Równocześnie zaś w te same dziesiątki różańca serce nasze może wprowadzić wszystkie sprawy, które składają się na życie człowieka, rodziny, narodu, kościoła i ludzkości. Sprawy osobiste, sprawy naszych bliźnich, zwłaszcza tych, którzy są nam najbliżsi, tych, o których najbardziej się troszczymy. W ten sposób ta prosta modlitwa różańcowa pulsuje niejako życiem ludzkim, mówił Jan Paweł II.
Tak o różańcu mówi Ojciec Święty Jan Paweł II, ale zwróćmy uwagę, że w historii duchowości kilku ostatnich wieków nie ma świętego, który nie modliłby się na różańcu. I choćby w naszym stuleciu święty Maksymilian Kolbe, błogosławiony Edmund Bojanowski, człowiek świecki, czy choćby patron studentów, błogosławiony Piotr Jerzy Frassati. Jest wielu ludzi, którzy właśnie swoją drogę świętości opierali na modlitwie różańcowej, na tym szczególnym nabożeństwie do Matki Bożej.
Ale dzisiaj też wydaje mi się, że zauważa się inne postawy. Modlitwa różańcowa postrzegana jest jako modlitwa ludzi starych, zdewociałych, jako modlitwa nudna, prymitywna, monotonna, która nie pasuje do człowieka, który ma ambicję być postępowym Europejczykiem.
Trudno jednak zgodzić się z takimi obiegowymi opiniami, tym bardziej, że nauczanie Kościoła, oficjalne nauczanie Kościoła, wyraźnie podkreśla ważność i rangę modlitwy różańcowej. Wystarczy tutaj przytoczyć słowa papieża Pawła VI, wzięte z adhortacji Marialis Cultus, wydanej w 1974 roku, w której czytamy, że różaniec nadaje się do pielęgnowania modlitwy kontemplacyjnej, która równocześnie jest modlitwą pochwalną i błagalną.
Nawiązując do tych słów, właśnie różaniec ze względu na swoją prostotę formy i treści jest najlepszą szkołą postaw chrześcijańskich i właśnie dzięki modlitwie różańcowej możemy dojść do szczytów modlitwy, czyli do medytacji i kontemplacji. Ale dlaczego różaniec jest właśnie szkołą chrześcijańskiej medytacji, szkołą chrześcijańskiej doskonałości? Odpowiemy za chwilę. Chcąc poznać, czym jest różaniec w swojej istocie, należy najpierw spojrzeć przede wszystkim na jego strukturę. Struktura jest bardzo prosta. Składa się on z trzech zasadniczych elementów. Po pierwsze, z formuł modlitw biblijnych. prostej formy rozmyślanie nad głównymi wydarzeniami zbawczymi i procesu psychicznego polegającego na rytmicznym powtarzaniu formuł modlitewnych. I co się tyczy biblijnych formuł modlitewnych, to przede wszystkim modlitwa Ojcze Nasz jest ona najdoskonalszą modlitwą. Nauczył jej nas sam Jezus Chrystus. Po drugie, modlitwa Zdrowaś Maryjo. Składa się ona z pozdrowienia anielskiego i z pozdrowienia świętej Elżbiety. I co ważne, także z formuły, którą wypowiedział święty Cyryl Jerozolimski podczas Soboru Efeskiego w 431 roku. Odmawiając te słowa poprzez macierzyństwo Maryi, jesteśmy wprowadzani w misterium Bożego Ojcostwa, które najpełniej objawiło się w niej, w Matce Chrystusa. Słowa Święta Maryjo uzupełniają kontemplację Bożego Macierzyństwa i przenoszą je na nas. Dopełnieniem tych formuł modlitewnych jest doksologia. Jest to modlitwa chwała Ojcu, czyli uwielbienie Boga w trójcy osób, które jest jakby skutkiem medytacji nad tajemnicą naszego odkupienia i naszego usynowienia w Synu Maryi, w Jezusie Chrystusie.
Jeżeli zaś chodzi o schemat rozważanych tajemnic, to przedmiotem ich przede wszystkim są wydarzenia z życia Chrystusa. Inaczej mówiąc, jest to taka rozmowa z Maryją o Jezusie i dzielenie z nią radości wcielenia, to tajemnice radosne, bólu męki i śmierci, to tajemnice bolesne i entuzjazmu zmartwychwstania i zesłania Ducha Świętego, tajemnice chwalebne.
W tej szkole kształtowania postaw chrześcijańskich i zarazem prowadzeniu do szczytów modlitwy nie bez znaczenia jest towarzyszący modlitwie różańcowej proces psychologiczny, polegających, jak było wspomniane, na rytmicznym powtarzaniu formuł modlitewnych. Ważne jest to, że powtarzanie tych samych słów nie wzbogaca treści poznawczych, a więc nie tyle angażuje sferę naszego intelektu, co przede wszystkim angażuje sferę naszych uczuć. Powtarzając te same słowa, staramy się wczuć w ich treść, przyjąć je, uczynić je jakby częścią własnego systemu wartości. Warto też zwrócić uwagę, że odmawiając modlitwę różańcową, przesuwamy paciorki różańca, trzymamy różaniec, a więc modlitwa ta angażuje nasze ciało, nie tylko nasz umysł, nie tylko nasze uczucia, ale nasze ciało. A zarówno rytm modlitwy różańcowej, jak i sam sposób jej sprawowania sprawia, że integruje się wokół tej modlitwy cała nasza osoba. Następuje koncentracja wszystkich sił, wszystkich dynamizmów i przede wszystkim uruchamia się w nas, aktualizuje dynamizm doznawania. Stajemy się tymi, którzy pozwalają w sobie obudzić wszystkie uczucia religijne, całą synowską miłość wobec Boga Ojca, wobec Chrystusa, wobec Ducha Świętego, czyniąc to na wzór Najświętszej Maryi Panny.
Z tego, co powiedzieliśmy, zauważamy, że schemat modlitwy różańcowej jest dość skomplikowany i angażuje praktycznie całego człowieka. I to także wpływa, tak mi się wydaje, na to, że ta modlitwa jest jednak trudną modlitwą. Ona nie jest tylko klepaniem, ona nie jest tylko odmawianiem jakichś formuł modlitewnych dla samego odmawiania, ale ona ma swoją niesamowitą głębię. I to, że angażuje właśnie całego człowieka, człowieka, który zraniony jest grzechem pierworodnym, człowieka, w którym nie ma pełnej harmonii, człowieka, który ma odwagę do tego, aby Bogu powiedzieć nie, takiemu człowiekowi trudno jest integrować się w sobie i całkowicie zatopić się w modlitwie. A modlitwa różańcowa jest właśnie taką modlitwą, która może zharmonizować wszystkie sfery w człowieku i odnieść je do Boga. I moje pytanie, proszę księdza, w jaki sposób owocnie modlić się na różańcu?
No przede wszystkim trzeba podejmować wysiłek modlitwy. To ciągle powtarzające się pytanie, co robić, aby się dobrze modlić, i oczywista odpowiedź, po prostu trzeba się modlić. Tylko na drodze modlitwy, tylko podejmując wysiłek modlitwy, możemy nauczyć się dobrej, owocnej modlitwy. Tak jak zawsze, ilekroć troszczymy się o dobrą modlitwę, tak i w przypadku modlitwy różańcowej, musimy zadbać o zapewnienie sobie możliwie spokojnego czasu i miejsca. Aczkolwiek nie wyklucza to, abyśmy modlitwą różańcową modlili się także w trakcie innych, niezbyt absorbujących czynności, jak na przykład prowadzenie samochodu, czy wypełnienie czasu oczekiwania na przyjazd kogoś, czy na jakieś ważne wydarzenie. Właśnie to, co powiedzieliśmy na początku, żeby umieć włączać wszystko to, co się dzieje w moim życiu tu i teraz, w modlitwę różańcową, odpowiednio dobierając tajemnice radosne, tajemnice bolesne lub tajemnice chwalebne.
Również wydaje mi się, że ważne jest, aby zauważyć, że z tej racji, że różaniec jest modlitwą taką rytmiczną, którą się nieustannie powtarza, wypływa stąd jakieś większe ryzyko rozproszeń, może nawet większe niż podczas innych modlitw, kiedy człowiek się modli własnymi słowami. Stąd też można przyjąć te rozproszenia jako przedmiot swojej modlitwy. Jeżeli na przykład ktoś chory jest w mojej rodzinie i ja modlę się właśnie tajemnicami bolesnymi, można właśnie to, co przychodzi do mnie jako natarczywa myśl, przyjąć jako intencję, w której się modlę.
Tak, zamiast walczyć z rozproszeniem i tracić czas i siły i skupienie na usuwanie rozproszenia, potraktować to jako rodzaj natchnienia, jako zaproszenie, aby tę myśl, która w danym momencie się pojawia, uczynić intencją czy też przedmiotem rozważania.
Tak, modlitwa nie może być oderwana od mojego życia i tego wszystkiego, co się w nim dzieje, ale właśnie musi być wejściem w całe życie, w nurt mojego życia, we wszystkie problemy.
Bo zauważ, Kasiu, że przecież żadne wydarzenie z naszego życia nie jest obce Chrystusowi. W liście do Hebrajczyków czytamy, że Chrystus jest podobny nam we wszystkim, oczywiście oprócz grzechu, ale wszystko to, co przeżywamy, On już przeżył. I radość, i cierpienie, i poranek zmartwychwstania. My także doświadczamy tego typu wydarzeń, więc nie jesteśmy w naszym życiu, w tych doświadczeniach, które przeżywamy, nie jesteśmy sami.
Poprzez to wszystko, co się dzieje, nie jesteśmy jakoś pchnięci w samotność, ale jesteśmy właśnie w tym momencie w Bożych rękach. Bóg już tam był i dalej jest razem z nami.
To, co zostało przed chwilą powiedziane, skłania jeszcze do zwrócenia uwagi na jedną ważną kwestię. Otóż modlitwa różańcowa, wbrew rozpowszechnionej opinii, jakoby była modlitwą wybitnie maryjną, jest jednak w swej istocie modlitwą chrystocentryczną. W tej modlitwie Chrystus jest w centrum. Na przykład powtarzana wielokrotnie formuła "Zdrowaś Maryjo, łaski pełna" jest w istocie rozmową z Maryją o Jezusie. On jest w centrum uwagi modlącego się. Ponadto rozważane 15 tajemnic podzielonych na 3 grupy, tajemnice radosne, bolesne i chwalebne, dotyczą wydarzeń zbawczych dokonywanych przez Chrystusa. My rozważamy te tajemnice, jesteśmy w tajemnicach chrystusowych, tak jak była Maryja, co zresztą podkreśla bardzo mocno Sobór Watykański II w konstytucji Lumen Gentium w ostatnim rozdziale, stwierdzając, że Maryja jest obecna w tajemnicy Chrystusa i Kościoła. Jeżeli więc modlitwa różańcowa jest rozmową z Maryją o Jezusie, to jasna rzecz, że jest to modlitwa wybitnie chrystocentryczna.
Ale też możemy powiedzieć, proszę księdza, że maryjność odgrywa tutaj bardzo ważną rolę.
Skoda.
Maryjność, tak, jest stylem bycia Jezusowym uczniem. To ona była cały czas przy Jezusie. Maryja nie przyglądała się Jezusowi, nie była tylko biernym widzem, ale brała aktywnie udział we wszystkim, co dotyczyło życia Jezusa, we wszystkim, co się działo. Ona dzieliła z Nim ból, radość, wszystko. Tak samo my powinniśmy ją nieustannie naśladować razem z Nią.
Jeżeli można powiedzieć, to Maryja jest pierwszą, która rozważała tajemnice z życia Chrystusa. Łukasz dwukrotnie wspomina to na kartach swojej Ewangelii, że Maryja zachowywała i rozważała wszystko w swoim sercu. I co jest ciekawe u świętego Łukasza, kiedy on mówi o pewnych wydarzeniach, o pewnych faktach dwa razy, to chce przez to powiedzieć coś o wiele głębszego. Nie zatrzymuje się tylko na tej warstwie numerycznej, ale on przez to wyraża prawdę, że Maryja czyniła to przez cały czas. Maryja po prostu taka była. To istotą życia Maryi było nieustanne rozmyślanie nad tym, co czyni Chrystus, co mówi, czego naucza.
To jest jej postawa po prostu.
Tak, i dlatego my poprzez różaniec, poprzez modlitwę różańcową mamy uczyć się postaw Maryi, czyli postaw, które charakteryzują się nieustannym trwaniem myślą i sercem przy Chrystusie, przy tym, co uczynił, przy tym, co mówi, przy tym, co obecnie czyni dla każdego z nas.
Czyli ja powrócę do mojej myśli. Różaniec jest modlitwą chrystocentryczną, dlatego że zarazem modlitwą maryjną. Trafnie to wyraził święty Ludwik Maria Grignion de Montfort, wielki czciciel Matki Bożej, który w swoim traktacie o prawdziwym nabożeństwie ku Najświętszej Maryi Pannie wypowiada mniej więcej takie zdanie, że Maryja jest takim echem. Ilekroć bowiem do niej wołamy Maryja, ona odpowiada Bóg.
I tak samo wydaje mi się, że my naśladując Jezusa nie powinniśmy głosić siebie, czy jakoś ukazywać siebie, ale właśnie Boga swoim życiem i naśladowaniem Chrystusa, tak jak Maryja.
Może na koniec naszych rozważań nad różańcem dorzucić kilka szczegółów dotyczących historii tej wspaniałej modlitwy. Otóż swoimi korzeniami sięga do wczesnego średniowiecza, kiedy praktykowano odliczanie modlitw na sznurze z paciorkami, co było znane także w innych kręgach kulturowo-religijnych już od tysiącleci. Ta praktyka przeszła ze wschodu do Europy i rozpowszechniła się szczególnie w Irlandii. Najczęściej powtarzaną modlitwą było wówczas Ojcze Nasz. Taki sposób modlitwy oficjalnie nakazano wszystkim zakonnikom, którzy nie byli zobowiązani do odmawiania wspólnych modlitw, a także zalecano ją tym, którzy nie umieli czytać i pisać. Dzięki temu około XII wieku powstał zwyczaj powtarzania 150 razy modlitwy Ave Maria, Zdrowaś Maryjo, odpowiednio do 150 psalmów odmawianych w oficjum, czyli w modlitwie brewiarzowej odmawianej przez mnichów. Dlatego też pierwotnie tę praktykę odmawiania 150 Zdrowaś Maryjo nazywano psalterzem Najświętszej Maryi Panny. Jak podają historycy podziału różańca na tajemnice, poszczególne tajemnice wiary i dziesiątki, po 10 Zdrowaś Mario, dokonał najprawdopodobniej Henryk Eger de Kalkar, zmarły w 1408 roku. Był to kartuz pochodzący z Kolonii. Inni kartuzi z opactwa w Trewirze, Adolf z Essen i jego uczeń Dominik z Prus, propagowali różaniec połączony z rozważaniem życia Jezusa w postaci dopowiedzeń. Do pierwszej części Zdrowaś Mario dołączano specjalne klauzule kończące tę formułę. I może taka ciekawostka, że Dominik z Prus, zmarły w 1461 roku, był studentem Uniwersytetu Jagiellońskiego, a pochodził z którejś z podgdańskich wsi rybackich. Ten sposób odmawiania modlitwy z klauzulami, z tymi dopowiedzeniami, ustąpił w formie współczesnej, w której drugą część modlitwy Zdrowaś Mario stanowią słowa wypowiedziane przez świętego Cyryla Jerozolimskiego. Oczywiście ogromną zasługę w upowszechnieniu modlitwy różańcowej mają dominikanie, którzy byli wielkimi propagatorami tej modlitwy, idąc za wzorem swojego wielkiego założyciela, świętego Dominika Guzmana.
Dzisiaj bardzo często powraca się właśnie do takiej formy odmawiania różańca z dopowiedzeniami. Za przykładem Dominika z Prusji ja tutaj mogę podać dwa takie przykłady. Po słowach „Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus”, można dołączyć na przykład takie dopowiedzenia: „Którego ze zwiastowaniem anielskim poczęłaś z Ducha Świętego. Amen”. Albo na przykład inne: „Którego po poczęciu, wyruszając w góry, zaniosłaś do Elżbiety. Amen”.
Ja może dorzucę, że na przykład w Ruchu Światło Życie, czy w innych wspólnotach, w których praktykuje się odmawianie różańca z tymi dopowiedzeniami, często nastręcza wiele trudności właściwe dobranie formuł gramatycznych. Myślę, że pewną pomocą będzie właśnie to, że ta modlitwa ma być rozmową z Maryją o Jezusie. Dlatego ten zaimek względny „który”, „którego”, „któregoś” trzeba bardzo tutaj umiejętnie dobrać zgodnie z tą logiką całej formuły. Rozmowa z Maryją o Jezusie. Jezus jest przedmiotem rozważania.
Dzięki temu, co mówimy, to w tym momencie odkrywamy wielkie bogactwo różańca. Mamy formę tradycyjnie określaną jako forma włoska, czyli tą, którą znamy tutaj w naszym Radiu Maryja, gdzie odmawiamy trzy części różańca podzielone na 15 tajemnic, gdzie jest pełne Ave Maryja z tym dopowiedzeniem świętego Cyryla Jerozolimskiego. I jest także znana właśnie ta forma, o której teraz mówimy, forma z dopowiedzeniami, gdzie jest Ojcze Nasz, pierwsza część „Zdrowaś Maryjo” do słów „Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus”, jest dopowiedzenie, jest Amen. I dopiero na koniec dziesiątki wypowiada się słowa świętego Cyryla Jerozolimskiego: „Święta Maryjo, Matko Boża”, i oczywiście „Chwała Ojcu”, a także coraz bardziej dzisiaj popularne dopowiedzenia znane z objawień świętej Katarzynie Labourę o Maryjo bez grzechu poczęta, czy z objawień w Fatimie: „O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy”.
Miejmy nadzieję, że rzuconych tu parę refleksji na temat tej bardzo starej i czcigodnej i niezwykle popularnej modlitwy różańcowej pomogą nam w nadchodzącym miesiącu październiku zagłębić się w jej misterium i jednocześnie pomogą nam nauczyć się prawdziwej chrześcijańskiej medytacji, dzięki której stajemy się coraz pełniej uczniami Chrystusa na wzór Najświętszej Maryi Panny, Królowej Różańca Świętego.
Na tym zakończymy nasze rozważania, a ponownie spotkamy się 24 października i wówczas tematem naszej audycji będzie przemijanie do nieba. A zapraszając Was do korespondencji, podaję nasz adres: Radio Maryja, ulica Żwirki i Wigury 80, 87100 Toruń, z dopiskiem „Audycja dla młodzieży, moja duchowość”. Do usłyszenia. Z Panem Bogiem. Thank you.